Dziękujemy Bogu za to, że jest łaskawy, że jest dobry. Znaczy, że Go znamy, że Go poznajemy. Przygotuję sobie jeszcze to. I to jest dobrze, że wiemy, jaki On jest, że poznajemy Go, że jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy, pełen łaski. Jest Bogiem, który żałuje nieszczęścia i dziękujemy Mu za to. Ale nie wiem... Ja się zdziwiłem, kiedy się przyjrzałem pewnej osobie, która wyznała przed Bogiem, że to były cechy, za które ten człowiek obraził się na Boga. Za to, że był cierpliwy, łaskawy, miłosierny. Tytuł dzisiejszego kazania jest: czy to słuszne tak się gniewać? I w dużej mierze będzie się tyczył proroka Jonasza. Prorok Jonasz to był prorok, który został wysłany, żeby napomnieć Niniwijczyków, ogłosić im, że zostanie zburzone ich miasto, i bronił się przed tym, nie chciał iść, uciekał w przeciwną stronę i Bóg zmusił go do tego, żeby on dotarł do tego miasta. Zgodził się wypełnić wolę Bożą, poszedł i zwiastował Niniwijczykom to, że Bóg zburzy ich miasto. I ku zdziwieniu proroka Jonasza dotarło to do tych ludzi i oni zmienili swoje życie. Od króla po biednych ludzi, nawet zwierzęta były zmuszone do postu, bo ci ludzie szczerze się postanowili odwrócić. I co stało się z prorokiem Jonaszem? Przyjrzał się temu i czwarty rozdział Księgi Jonasza mówi: Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak, że się rozgniewał. I to jest to, o czym mówię. Są cechy w Bogu, które są dobre. I Jonasz mówi sam. Jonasz mówi w drugim wersecie: wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słuszne tak się gniewać? I moi drodzy, prorok poszedł, jakby wykonał pracę i zamiast się cieszyć tym, że ludzie się... Wiecie, upamiętali? On jest rozgniewany. Do tego stopnia, że na pytanie, które Bóg mu zadał, czy to słuszne tak się gniewać, Jonasz nie odpowiada mu na to pytanie. Dlaczego? Bo się obraził. Jonasz obraził się na Boga, ponieważ gdyby Bóg zniszczył Niniwę, Jonasz mógłby jakby odebrać chwałę. Z tego, że zwiastował przecież zburzenie Niniwy, prawda? A stało się inaczej. Ludzie się upamiętali. I ciekawy jest okres później. Jonasz został przy tej Niniwie, zamieszkał na wschód od miasta, zrobił sobie szałas i Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, przed grożącym mu nieszczęściem osłaniał go i Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usech. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy, w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Chciałbym zastanowić się z wami wspólnie nad tym, co stało się w międzyczasie. Jonasz obraził się na Boga, nie chciał rozmawiać z Bogiem, odpowiadać na Jego pytania i mija pewien okres. Bóg wyznacza coś, co sprawia radość, jakby Jonaszowi, rośnie nad nim krzew, słońce go nie praży i później Bóg zabiera ten krzew i wracamy do punktu wyjścia, do tego ostatniego pytania, przed którym Jonasz się jakby obraził na Boga. Może był obrażony wcześniej, ale Bóg pyta o to samo. Po pewnym czasie, tak jak zostawił z Jonasza z pytaniem, czy to słuszne tak się gniewać. Jonasz nawet nie miał zamiaru sobie głowy tym zaprzątać, czy to słuszne, czy nie. Dopóki nie pojawiły się okoliczności w jego życiu, które zmusiły go do skonfrontowania się z tym samym pytaniem. Czy to słuszne tak się gniewać? I dopiero Jonasz, dotknięty przez przez Boga jakby ukarany, napomniany, kiedy odczuwa dyskomfort, dopiero odpowiada Bogu. Dopiero nawiązuje się konwersacja. Na moim ostatnim kazaniu jeden z bohaterów był anioł, jakby do którego anioł zboru, do którego Bóg zwrócił się wszystkich, których kocham, tych karcę i smagam, jak ojciec swojego umiłowanego syna. I tu mamy jeden z przykładów. Chciałbym się dzisiaj przyjrzeć z wami wspólnie pewnym ludziom, grupom ludzi, kiedy Bóg interweniuje w jakiś sposób, żeby zwrócić im uwagę na coś, co jest ważne. Gdyby Jonasz nie został dotknięty przez to doświadczenie, to by sobie dalej głowy nie zaprzątał tym, czy jego postawa jest słuszna. A dla Boga było ważne to, żeby Jonasz zrozumiał, że to on tkwi w błędzie. I moi drodzy, to jest człowiek, który wie, jaki jest Bóg, że jest dobry, że jest cierpliwy, więc co mu przeszkadzało? Co sprawiło, że on się obraził na Boga? I powiem, że moim zdaniem sprawiło to to, że Bóg zadziałał inaczej niż Jonasz by chciał, niż by sobie życzył. Wola Boża była inna niż wola Jonasza. I to sprawiło, że Jonasz się obraził na Boga, rozgniewał na Boga, oddalił od Niego. Utracił relację w pewnym sensie z Nim, bo nie chciał rozmawiać, bo był obrażony. I tu już jesteśmy bliżsi troszkę Jonaszowi niż cała ta jakby historia z Niniwijczykami. Dlatego, że może zdarzyć się w życiu każdego z nas i myślę, że zdarzy się niekiedy, że Bóg zadziała inaczej niż ty czy ja byśmy sobie tego życzyli. I warto spojrzeć na tą historię, na tego człowieka, bo jeżeli nie przyjmiemy odpowiedniej postawy, to obrócimy się do Boga w pewnym momencie plecami i On będzie nas musiał pytać, czy to słuszne tak się gniewać. Może tak się zdarzyć, kiedy oczekujemy, że Bóg wykona coś, a Boża wola pójdzie w inną stronę. I może być, że po prostu zamkniemy się na to. I warto spojrzeć właśnie na Jonasza, czego zabrakło w jego postawie. Dlaczego się stało to, co się stało, że Jonasz właśnie jakby obraził się. I musiał minąć czas i Bóg musiał dotknąć się strefy jego komfortu. Jakby Bóg przyszedł i napomniał go przez to, że zabrał mu coś, co sprawiało mu radość w jego życiu. Krzew rycynowy, prawda, w tym wypadku. I wtedy Jonasz jest mu smutno, przykro, musi jeszcze raz analizować i Bóg wraca z tym samym pytaniem. I kiedy zastanawiałem się nad tym, myślę, że tutaj jest mowa o pokorze. Pokora taka, że Jonasz wiedział od początku. Pierwsza księga zaczyna się od tego, że Bóg mówi, pójdziesz do Niniwy i ostrzeżesz ich, że zburzę ich miasto. Jonasz znał wolę Bożą, ale nie przyjął tej misji z pokorą, że stwierdził od razu, dobrze Boże, taka jest Twoja wola, wykonam ją, bo wiem, że to jest Twoja wola. I Jonasz nie chciał zrobić tego i do końca brakuje mu tego elementu. I kiedy nie będziemy pokorni, jakby w zrozumieniu woli Bożej, jedna rzecz wiedzieć, czego Bóg od nas chce, a druga rzecz umieć to stosować, rozważać, wracać do tego, stwierdzić niekiedy, Boże, Twoja wola niech będzie nad moją wolą. Pójdę tam, gdzie chcesz, zrobię to, co chcesz, przyjmę pewne postawy, takie jak wiem, że Tobie się podobają, chociaż osobiście mam pewne hamulce, bariery. To jest wbrew troszeczkę mnie i myślę, że to jest właśnie pokora. I jak się nad tym zastanawiałem, jak zdobywać właśnie pokorę, jak się uczyć, to ciekawą rzecz znalazłem w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 29 wersecie, gdzie Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, przyjdźcie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I uderzyło mnie to, że pokora to nie jest cecha charakteru, bo są ludzie, którym bycie pokornym przychodzi łatwiej. Mają łagodne usposobienie i w dużej mierze jest to cecha jakby ich charakteru. Są ludzie, którzy są zatwardziali, mają takie gorące serca jak Jonasz. Szybko się obrażają, szybko się cieszą, ale nie mają jakby tego elementu pokory. I Pan Jezus mówi, wy musicie przyjść, żeby się tego uczyć, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. I to jest taka zachęta dla nas, bracia, żebyśmy wiedzieli, gdzie się uczyć pokory. Przyjdę, spędzę czas z Bogiem, z Jezusem, będę napełniał swoją głowę Pismem, żeby uczyć się pokory, żeby od Boga uczyć się postaw, które oszczędzą mi czego? Rozczarowania w pewnym momencie. Bo jeżeli nie będę miał pokory w relacji z Bogiem, to może tak być, że namnoży mi się pytań. Dlaczego, Boże, tak zrobiłeś? Dlaczego śmach? A Bóg będzie dalej konfrontował mnie z tym, że bo powinieneś podejść pokornie do tego, o czym wiedziałeś, że chcę zrobić, prawda? Więc to jest pierwsza jakby grupa ludzi, tacy Jonasze, którzy zgubili pokorę. Może nie mieli pokory. W czasie tego pierwszego zamknięcia, lockdownu, jak to mówili, kiedy były kwarantanny, stworzyliśmy razem z ludźmi za granicę grupę studium biblijnego przez internet i różne ciekawe tematy, bardzo ciekawe dyskusje z ludźmi z Anglii, z Polakami, ale mieszkającymi za granicą. I w jednym momencie przewinęło się to, że rozmawialiśmy o cechach, które były w naszym życiu, a które niepielęgnowane możemy zgubić w pewnym momencie. Jedną z takich rzeczy była wdzięczność. Ktoś jakiś czas temu przestał mieć wdzięczność w swoim sercu, przestał Bogu dziękować i dzisiaj zadaje pytanie, jak dzisiaj być wdzięcznym? Zacząć od nowa. To jest... Mam na myśli to, że jeżeli nie będziemy pielęgnować pewnych rzeczy, nie będziemy czujni, to możemy zgubić. Pokora może być jedną z takich rzeczy, dlatego że Biblia często jakby pokazuje na historii Izraela, że on przez pewne postawy popadł w zatwardziałość serca, czyli zgubił tą cechę właśnie pokory. Nie potrafił już jakby postępować posłusznie względem Boga, bo zgubił pewną cechę. Tak samo jest na przykład z wdzięcznością. Kiedy przestajemy być wdzięczni, za jakiś czas ta wdzięczność znika. Jakby pewne rzeczy będziemy uważali, że nam się należą i przestajemy za nie dziękować i za jakiś czas może okazać się, że jest to problem. Druga grupa to są ludzie, czytamy o nich przy pamiątce Wieczerzy Pańskiej, jest to opisana cała sprawa w pierwszym liście do Koryntian. Apostoł Paweł opisuje sytuację, ale zastanawiałem się tak, żeby wprowadzić nas jeszcze, co mogło być przyczyną. I powiem wam, że każdy z nas słyszał, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, za te, które popełniliśmy, za te być może, które w tej chwili dotykają się naszego życia i za te, które w przyszłości jeszcze popełnimy, bo jesteśmy grzeszni z natury. I wiemy o tym i to jest wspaniała prawda, aleluja, chwała Bogu, że tak jest, że umarł za wszystkie. Ale nie jest dobrze, kiedy w naszym myśleniu pojawi się coś takiego, że skoro tak, no to nie ma znaczenia tak do końca, czy ja reguluję swoje życie takie prywatne, czy pokutuję z grzechu, żałuję. I wtedy, moi drodzy, pojawia się niebezpieczeństwo. I czytamy, jaki jest efekt tego niebezpieczeństwa właśnie w pierwszym liście do Koryntian. On jest ukryty, ten fragment, w całym opisie spożywania pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Tam był też taki problem, że spożywano wieczerzę w sposób niewłaściwy, w sensie jedni jedli wcześniej, drudzy się upili, jakby całe to ich spotkanie miało pewne wady. Apostoł Paweł napomina ich, mówi, czy mam was za to chwalić? Nie pochwalam was za to, bo to nie jest dobre, ale jest wplecione coś więcej tam. Jest wplecione to, że oni przestali zastanawiać się nad sobą, czy to jest dobre, niedobre, całe to spożywanie, w sposób, w jaki spożywali, ale jest jeszcze więcej i apostoł Paweł pisze, że ponieśli tego konsekwencje, chociaż nie są tego do końca świadomi. I przy okazji Wieczerzy Pańskiej apostoł mówi, skontroluj swoje życie, niechaj człowiek samego siebie doświadcza i tak niech ten chleb je i pije. Ale myślę, że to jest szerszy kontekst, że w zborze do Koryntian mogło dojść do tego, że oni przestali jakby szerzej kontrolować swoje życie, nie tylko w czasie wieczerzy, czy spożywają ją dobrze, czy nie. Mogło być tak, i tutaj jest ten fragment o tym w 11 rozdziale 31 werset, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy osądowi. I myślę, że to jest... Aha, momencik jeszcze. Zgubiłem jedną kartkę i teraz mam tu. Dobrze. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. I 30 werset tego samego wersetu mówi, albowiem kto je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. I apostoł Paweł opisuje tak w tle troszkę historię, że w tym zborze było dużo ludzi, którzy chorowali, których Bóg zabrał już do siebie i napomina ich, że może być tak, że przestaliście się zastanawiać nad swoim życiem, że być może ktoś z was nawet żyje w grzechu, ale nawet się nad tym nie zastanawia. I apostoł mówi, też zgubiliście pewną cechę, pewną rzecz, która jest ważna, żeby badać swoje życie. I jak się dalej zastanawiałem nad tym, że gdyby zgubić tą cechę, że jakby osądzam swoje życie, ja sam, mam czas na to, czy w domu, czy tak jak apostoł Paweł pisze przy okazji wieczerzy, że znajduje ten czas, żeby przeanalizować. Nasze życie jest szybkie, mnóstwo sytuacji z różnymi ludźmi, różne postawy przyjmujemy. Czy wszystkie są właściwe? No właśnie, trzeba zwolnić na chwilę i przeanalizować. Czy to, jak się zachowałem względem danej osoby, czy jak zachowałem się w tamtym miejscu, czy postawy, które przyjąłem, są właściwe, bo może okazać się, że nie. I jeżeli zostawię je samym sobie, apostoł Paweł mówi, ktoś tam osądza ciebie też. Jeżeli ty tego nie zrobisz, zrobi to za ciebie Bóg. I może przyjść i dotknąć się twojego życia i nie będziesz wiedział dlaczego, bo już dawno straciłeś jakby rozeznanie i wtedy jest to przykra sprawa, bo znowu prowadzi do rozczarowania, do pytań, dlaczego Boże, dzieje się to w moim życiu lub tamto. I apostoł Paweł zachęca, czy napomina, lepiej, moi drodzy, żebyśmy osądzali swoje życie, zanim weźmie się za to Bóg. I jak się tak jeszcze zastanawiałem nad tym dalej, sięgnąłem troszkę do historii Izraela opisanej w Księdze Jeremiasza. Ja lubię księgi prorockie. One jakby opisują Izrael w takich etapach ich jakby historii, że tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy dla mnie. I Jeremiasz przychodzi uprzedzając, że jeżeli się Izrael nie upamięta, przyjdzie kara. Przyjdzie kara za to i analizuje to społeczeństwo, opisując nam, jakie są ich postawy. I chciałbym przeczytać kilka wersetów o cechach, które oni zgubili akurat. Więc w 8 rozdziale 6 werset, w drugiej części tego wersetu Jeremiasz pisze, nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach, cóż to uczyniłem. Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. To jest właśnie człowiek, który nie analizuje swojego postępowania. Być może zrobił źle, no ale co on będzie żałował? Życie jest szybkie, trzeba do przodu i o tym wspomina Jeremiasz. I dalej w tym samym rozdziale jakby napomina, mówi, czy się wstydzą w 12 wersecie. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych. Runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. I mamy kolejny przykład tego, że przyjdą konsekwencje, kiedy nie będziemy kontrolować jakby swojego życia, kiedy zatwardzi swoje życie, swoje serce, kiedy nie dopuścisz refleksji takiej, że popełniając coś, co jest złe, skonfrontujesz sam siebie i przeprosisz za to Boga, to nie pozostaje bez echa. Bo jeżeli ty tego nie zrobisz i nawarstwi ci się rzeczy, za które powinieneś przeprosić Boga, a tego nie robisz, to może być tak, że Bóg przyjdzie i upomni się. Dotknie w jakiś sposób twojego życia, może pewnej strefy komfortu, może tak jak w liście do Koryntian napisane, może dotknąć się zdrowia na przykład człowieka, dlatego że człowiek przestał sam jakby swoje życie badać, przestał je osądzać w pewien sposób. I może być tak, że Bóg się o to upomni. Jest jeszcze więcej rzeczy takie, dlatego że musimy pamiętać, że kiedy dopuszczamy się, a każdy z nas się dochybia różnych uchybień, zdarzy nam się zgrzeszyć, bo jesteśmy ludźmi, to musimy pamiętać, i dla mnie to było takie napominające, że ofiara za ten grzech, który dzisiaj się dotyka mojego życia na przykład, jest taka sama jak wtedy, kiedy się nawracałem. Kiedy było mi przykro, kiedy musiałem skonfrontować się z tym, że ktoś zapłacił życiem za to, żebym ja mógł żyć bez grzechu, to dzisiaj jest ta sama cena. To nie jest mniej. Za grzech, który dzisiaj się dotyka mojego życia, Jezus umarł tak samo jak za te wcześniejsze. I kiedy masz tą świadomość, kiedy zaczyna ci być przykro, to Bóg tak naprawdę się cieszy z tego, że ty rozumiesz to, że to jest właśnie ta cena. Że Jezus umarł za to, żebyś ty mógł żyć wolny od grzechu, ale zapłacił też za ten grzech. I pięknie opisał to król Dawid w psalmie 51, gdzie był właśnie skonfrontowany z tym, że dopuścił się strasznego grzechu, cudzołóstwa, morderstwa. Wiedział o tym, upokarza się przed Bogiem i w tym upokorzeniu on widzi jedną rzecz, która dla nas jakby też powinna być inspiracją. Psalm 51, werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Moi drodzy, to kiedy my żałujemy za swoje grzechy, za swoje postępowanie, kiedy chcemy je poprawiać, my tego nie widzimy być może, ale dla Boga jest to wielka radość. Bóg się cieszy tam, bo znaczy to, że my rozumiemy też Jego wolę. Że On chce, żebyśmy się zmieniali. Droga do tego jest niekiedy taka, że musimy pokutować, żałować, przeprosić. I do tego jakby zachęca. Dlatego apostoł Jan w pierwszym liście, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I tutaj też znowu jest jakby zachęta, żebyśmy kontrolowali swoje życie. Bo jeśli wpuścimy do naszego życia grzech, jakieś niewłaściwe postępowanie, zatwardzimy do tego nasze serce jak Jonasz, to może być tak, że Bóg się upomni o to. I tutaj zachęcają nas jakby autorzy Nowego Testamentu też do tego, żebyśmy sami kontrolowali to. Prawdą też jest, że Bóg jakby niekiedy jest bardzo cierpliwy, jest w stanie czekać bardzo długo i widzimy na tych samych przykładach tych samych ksiąg, gdzie czytamy na przykład Księgę Jeremiasza i widzimy, że prorok się pojawia przez wiele lat, przychodzi, upomina tych ludzi, oni żyją jak chcą i żadna kara nie przychodzi. I 31 rozdział, trzeci werset jest tutaj, prorok jakby nawiązuje do wyjścia Izraelitów z Egiptu, ale mówi: miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. I to, że niekiedy nie przychodzi dla nas jakby coś, co by nas w życiu napominało, może być też jakby wynikiem tego, że Bóg jest cierpliwy, łaskawy, ma czas, ale czeka. W Księdze Objawienia jest taki fragment, który mówi: dałem jej czas, żeby się upamiętała, ale ona nie chce się upamiętać. I wtedy Bóg mówi: i przyjdzie kara za to, że nie wykorzystała tego czasu. I być może jest tak, że jakiś czas temu Bóg zadał ci takie samo pytanie, jak za pierwszym razem Jonaszowi. Jakby nie mówię, że gniewasz się na Boga, ale mogło paść pytanie takie, słuchając kazania, czytając Biblii, czy jakiegoś nauczania, że miałeś takie wrażenie, że Bóg się pyta, czy postawa, w której trwasz, jest właściwa, czy postawa, którą przyjąłeś, jest dobra. I dobrze jest, kiedy konfrontujemy się i regulujemy w miarę szybko swoje rzeczy, żebyśmy nie musieli być właśnie osądzeni czy napominani przez Pana. Daję nam czas, bo jest łaskawy, bo jest cierpliwy, ale wyciąga także pewne konsekwencje z czasem, jeśli my sami nie chcemy. Dlatego, że Mu na nas zależy. I to też opisuje pierwszy list do Koryntian. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc to jest ta rzecz. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, którzy są opisani już, Jezus o nich opowiada w Kazaniu na Górze. 7 rozdział od 21 do 23 wersetu. Chciałbym, żebyśmy to sobie przeczytali. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Mocny obraz, moi drodzy, mocny obraz. Ludzi, którzy są mocno zaangażowani w służbę, którzy są w stanie powiedzieć do Pana Jezusa: Panie, prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wypędzaliśmy demony, czyniliśmy wiele cudów, a Jezus mówi: nigdy Was nie znałem. Napominający obraz. No bo jak? Jeżeli ktoś jest tak mocno zaangażowany w służbę, no to musi znać Jezusa. Ale Jezus mówi o czymś więcej. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. I jest fragment w drugim liście Tymoteusza, który nam troszeczkę naświetla to, co Jezus mógł mieć na myśli. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 19 werset mówi: wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I tu jest taka podpowiedź dla nas, żeby zrozumieć, co Jezus miał na myśli. Możesz być zaangażowany w służbę. Możesz być używany przez Boga w wielu rzeczach, ale ważne dla Boga jest to, czy twoje życie jest uporządkowane. Bo może być tak, że Jezus mówi tutaj o ludziach, którzy robią dwie rzeczy naraz. Którzy są zaangażowani w służbę, ale którzy żyją pogodzeni z grzechem w pewien sposób. I jest tak, że dary Boże są jakby darowane raz na zawsze. Jeżeli Bóg cię używa, jesteś do tego przygotowany jakby. On jest dany tobie raz na zawsze. Pewne umiejętności, które Bóg nam daje, nieodwołalne są dary i powołanie Boże, więc może być tak, że Jezus zwraca się do ludzi w ten sposób, że okej, angażowałeś się w różne rzeczy, ale dla mnie ważne było to, żeby mieć z tobą relację. Ale żebyś ty mógł mieć ze mną relację, musisz uporządkować swoje życie. Nie będziesz miał relacji z Bogiem, kiedy będziesz żył w grzechu. Mimo tego, że możesz robić dla Niego różne rzeczy. Jest to troszeczkę zaskakujący obraz, ale to nie są moje słowa. To Pan Jezus nas zaskakuje. napomina nas, żebyśmy również się mogli skonfrontować. Dla mnie jest tak samo to napominające słowo. Ja tak samo się czuję, moi drodzy, skonfrontowany. Miałem kilka dni na to przygotowanie, gdzie się zastanawiałem, musiałem wrócić do pewnych rzeczy, trochę się zastanowić, gdzieś tam wewnątrz podjąć decyzję, że pewne rzeczy będę chciał po prostu porządkować. I Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy właśnie sami to robili. Dlaczego? Przy każdej z tych grup ludzi, począwszy od Jonasza, Kościół w Koryncie, tych ludzi, do których zwracał się Jezus w kazaniu na górze, jest jedna taka cecha, że prędzej czy później zaczęło towarzyszyć im pewne rozczarowanie, rozgoryczenie, zdziwienie, dlaczego tak jest. Ja myślę, że zbór w Koryncie właśnie miał mnóstwo pytań. Skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, dlaczego jest tylu wśród nas chorych i czemu tak wielu umarło? No, nie da się przejść jakby obok tego obojętne. I apostoł Paweł im to tłumaczy. I myślę, że tak samo jest właśnie z Jonaszem, że Bóg stwarza sytuację, żeby Jonasz zrozumiał, że to on tkwi w niewłaściwej po prostu postawie. Że to on musi się zmienić, musi przybrać jakby pewne cechy. Ja jestem wdzięczny Bogu, że daje nam czas, że jakby możemy sami się konfrontować, możemy wracać do tego. Biblia w tak wielu miejscach jakby napomina nas, że ważne jest to, w jaki sposób indywidualnie każdy z nas będzie porządkował swoje życie, bo każdy z nas własny ciężar w końcu poniesie, więc moi drodzy, wiem, że dość mocne może było to słowo, może napominające, ale chciałbym was zachęcić, dlatego że kiedy Bóg napomina nas niekiedy, to dlatego, że chce dać nam siłę i możliwości, żebyśmy spełniali Jego standardy. To nie jest tak, że On ma tylko od nas oczekiwania. On już czeka, żeby wspierać nas i pomagać nam, żebyśmy mogli swoje życie regulować, żebyśmy mogli zbliżać się do Niego. To On wychodzi naprzeciw. To jest ten sam Bóg, który przychodzi pierwszy do Jonasza i pyta go, dlaczego się gniewasz? Zrozum tą sytuację, popatrz z innej strony. I przychodzi za chwilę drugi raz i wcale nie ma innych pytań, tylko mówi, dlaczego się gniewasz? Obejrzyj, spójrz na to jakbym z mojej perspektywy. Stała się dobra rzecz. Ludzie się upamiętali, zbliżyli się do Boga i w każdej jakby z historii tych, które starałem się przytoczyć wam, przybliżyć, jest tak, że jest zachęta, żeby zmienić coś, bo jeżeli my zmienimy coś w swoim życiu, to będziemy mogli widzieć zmianę w naszej relacji z Bogiem. Jeszcze więcej, przyjdzie zrozumienie tego, co Bóg chce i będzie nam łatwiej być pokornym, dlatego że kiedy rozumiemy, co Bóg chce, to łatwiej jest nam się po prostu do tego dostosować. Ale nie zrozumiemy tego, kiedy będzie zatwardziałość w naszych sercach, kiedy sobie jakby pozwolimy na to, żeby żyć w grzechu w jakimś sensie, czy się obrazimy na Boga, to wtedy pewne rzeczy po prostu nie przyjdą. Ale mam takie przekonanie, że Bóg jest właśnie osobą, która dzisiaj wskazuje nam na pewne rzeczy, żebyśmy znaleźli czas na to, żeby się upamiętać. Bo On daje nam czas na to, żebyśmy swoje życie uregulowali. Taka ostatnia myśl, tego nie miałem w przygotowaniu, kiedy Bogdan mówił o tym śnie, że tyle osób. I tak myślałem, że no faktycznie, no setki osób, choćby we śnie, a w rzeczywistości jeszcze gorzej. Wczoraj w samych Czechach, które są dużo mniejsze od Polski, było 3000 nowych zakażeń, więc dużo ludzi choruje i tak jakby myśląc o tym śnie, troszkę jakby o kazaniu już starając wejść w ten, przyszła mi taka myśl, no a w jaki sposób mam tych ludzi wyhamować? Jakby Bóg pytał, trzeba coś zrobić, żeby oni zwolnili, żeby znaleźli czas na to, żeby się upamiętać. Być może to, też ja nie mówię, że to jest kara od Boga COVID, wcale tak nie twierdzę, ale może być i to jeden z wykładowców BST mi powiedział, że w momencie, kiedy dostaliśmy wszyscy kwarantannę, to dostaliśmy tak naprawdę prezent w dzisiejszym świecie, dlatego że dzisiejszy cechą świata dzisiaj jest brak czasu, ewidentny. Mówi teraz zrozum, że dostałeś prezent, że masz teraz dużo czasu. Ja siedziałem 3 miesiące w domu bez pracy. Masz dużo czasu. Mówi, może to nie jest prezent, który chciałeś. Ale już go masz i teraz dobrze go wykorzystaj. No i to było takie zachęcające dla mnie, że ja nie chciałem mieć jakby przerwy w pracy, prawda? Okazało się, że wiele tygodni, które spędziliśmy z żoną, z córką w domu, z jednej strony był to dobry czas, odpocząłem troszkę, miałem czas sięgnąć do Biblii gdzieś głębiej, znaleźć czas, żeby czytać księgi, które omijam, bo wymagają głębszej analizy. To był dobry czas, z jednej strony. Chociaż wszyscy chcemy, żeby wirus nie był już dla nas zagrożeniem. Moi drodzy, zachęcam was, żebyście, jakby niekoniecznie w tej chwili będziemy się modlić. Każdy z nas wie, na co Bóg wskazuje w jego indywidualnym życiu. Ja osobiście uważam, może się mylę na dzień dzisiejszy, ale uważam, że największe przemiany przechodzą w życiu człowieka, kiedy spędza czas w swojej indywidualnej komorze. Są to głębsze przemiany często niż jesteśmy w stanie doświadczyć w społeczności. Oczywiście dobrze, kiedy mamy problem i możemy się modlić o siebie, ale zachęcam was, jak będziecie w domach, mieli czas dla siebie, pomyślcie jeszcze nad tym. Czy Bóg nie pytał cię kiedyś, nie pyta cię dzisiaj, nie wraca z pewnym pytaniem, czy postawa, którą jakiś czas temu względem mnie przyjąłeś, jest właściwa, jest słuszna. Popatrz na to z mojej perspektywy. Zachęcam was do tego. Chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą. Podziękujmy Bogu za to słowo i prośmy Boga, żeby w odpowiednim czasie przypominał nam, bo to jest też to, żeby w odpowiednim czasie przypomniało nam się, że tak, to jest to, o czym kiedyś słyszałem i chciałbym się do tego ustosunkować. Łaskawy Jezu, dziękujemy Tobie za ten czas. Ja dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci za słowo, które dałeś, Panie. Wierzę, Panie, że to jest słowo zachęty, Panie, abyśmy mogli regulować swoje życie, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie, abyśmy mogli żyć w społeczności z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę. Proszę Cię, abyś Ty każdemu z nas jakby pokazywał, co chcesz w nas zmieniać, co Ci przeszkadza, jakie postawy nasze są dla Ciebie przeszkodą w działaniu. Tak, Panie, chcę prosić Cię również o resztę tego dnia, abyś Ty błogosławił nam, Panie, dalszą część tej niedzieli. Chwała Tobie, Boże, bądź wywyższony, Panie. Dziękujemy Tobie, Jezu. Amen.